Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Póki żyjemy, mamy wołać o kraj, wołać o zgubiony, wołać o nasze niezbawione rodziny, wołać o naszych sąsiadów, o przyjaciół, współpracowników, studentów, uczniów. Drugi werset, druga część, znaczy drugi werset, tym też jest ciekawy. Co nam obca przemoc wzięła, co nam diabeł zabrał, co wróg nam zabrał, to my nie szablą, ale mieczem Słowa Bożego odbierzemy. Bo na tym budujemy nasze życie. Duchowa walka to jest miecz ducha, którego używamy, dotykając sfery duchowej. Także Filip fizycznej szabelką, karabinem, pistoletem. Tak ludzie próbują odebrać, co ktoś wróg zabrał. W duchowym wymiarze używamy chodząc zbroi Bożej, używamy miecza ducha, którym jest Słowo Boże.
Byliśmy do Sejmu z Bożym, teraz już leży na
niemożliwe. Tradycja musi być, ale my go wyśpiewamy, to słuchamy, interpretujemy duchowe rzeczywistości. Ale coś to spróbuj poprawić. Poczelania gdzieś tam przez panią poseł Ewę. Coś może do Sejmu dojść, zmienimy. Załatwimy. To się załatwi. Do środy? Okej, do środy z dnia na tydzień. Duże wyzwanie, gdy popatrzymy na nasz kraj, oblicza się, że około 100 tysięcy ludzi jest na nowo narodzonych. A nas jest, Polaków mieszkających w tym kraju, na tej polskiej ziemi, to 38 milionów. To jest wyzwanie duże, ale bodajże dwa tygodnie temu mówiłem, z Bogiem wszystko jest możliwe. 120 osób, które oczekiwało na Ducha Świętego i gdy przyjęło moc Ducha Świętego, oni powiedziały później, że przewrócili do góry nogami cały ówczesny świat, że Ewangelia dotarła do najdalszych zakątków ówczesnego świata i czyniła duchowe spustoszenie w owocie wroga, czyli wniosła duchową zmianę w życiu ludzi, bo był zlostowany Chrystus. A więc z Bogiem wszystko jest możliwe. Chcę nadal mówić na temat wiary. Tydzień temu odkryliśmy, iż wysłuchane modlitwy ściśle, ale to bardzo ściśle, powiązane są z naszym przebaczaniem. Tak naprawdę to przebaczanie otwiera drogę do doświadczania Bożych cudów, otwiera drogę do widzenia Boga w działaniu. Ewangelia Marka, 11 rozdział, 24 werset tam był napisane. Wszystko cokolwiek byście się modlili, prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, spełni się wam. Dlatego powiadam wam, Jezus nawiązuje do wiary, którą mamy mieć w Boga, bo nawet jakbyśmy rzekli tej górze, przenieść się i rzuć w morze, mając wiarę Bożego prowadzenia tym, to musi się stać. Dlatego też nam powiada, abyśmy wierzyli, że otrzymamy, nam się spełni. A następny werset mówi, a gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś. A więc tu jest. Dlatego to, a gdy się modlicie z wiarą, przebaczajcie, bo wtedy nasze modlitwy są wysłuchiwane. Bo jeśli nie odpuścicie i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści wam waszych przewinień. Bardzo ważna zasada w naszym życiu. Przebaczyć. Całkowicie wyzbyć się słusznego gniewu, żalu, urazy w stosunku do osoby krzywdzącej nas. Posłuchajcie jeszcze raz. Całkowicie wyzbyć się słusznego gniewu, słusznego żalu, słusznej urazy. Mamy prawo czuć się po postępowaniu, czy po powiedzeniu, czy o wyrażeniu się kogoś o nas dotknięci, ale przebaczyć oznacza wyzbyć się nawet słusznego gniewu, żalu, urazy. Inna definicja, świadomy, dobrowolny akt, w którym decydujemy się nie wspominać z żalem czy pretensją, czy wyrzutami przykrości wyrządzonej nam przez drugą osobę. Jest to świadomy wybór. Decydujemy się nie wspominać. Dlatego też kończąc tydzień temu usługę, na dwóch wersetach się to nowa usługa zakończyła. Kolosan 3.13 i Efezjan 4.32. Jeden Paweł?
Ja już na końcu.
Nie. Tam tu byliśmy. Okej, to jest 2. Znosząc jeden drugi, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi, czy spokojność, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie odpuszczając sobie wzajemnie, jak Bóg wam odpuścił w Chrystusie. Więc wracamy tam, gdzie było, jeśli będziemy tutaj, chyba ty naprawdę zbudowałeś, ale tak? Tym zakończymy.
Ja już na koniec.
Także chyba Paweł mi coś zasugerował. Pawle, Ania ci dziękuję, Ania, zgodnie. Szybko było dzisiaj, nie? A zobaczcie, jaka ważna zasada, krótko podana, tu możemy to zrobić. Tylko, aby ją zastosować w życiu, chciałbym się nam pokazać kilka wskazówek. To pozwólcie, że jeszcze chwilę dostanę. Dobrze? Na tym miejscu. Pytanie. A jedno dalej? A to jedno bliżej? Tu miało być wklejone, nie? Ale się powiem dzisiaj. Pytanie. Jak Bóg nam przebaczył Chrystusie? Jak Bóg ci wybaczył, przebaczył twoje grzechy w Jezusie Chrystusie? Kolosan 2.14 mówi, że Bóg w Chrystusie wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam, przybiwszy go do krzyża. Usunął, wymazał list dłużny z naszymi wszelkimi przewinieniami. Jak on to zrobił? Po pierwsze, całkowicie wymazał. Kiedyś używano papramentu, który nie miał w sobie kwasu. Gdy pisano na papirusie, to kwas nie wżerał się w papirus.
Dlatego też wilgotną gąbką, szmatką, gdy przecieraliśmy ten papirus, to wszystko się wymazywało, tak jak dzisiaj na tablicy. Uczniowie piszą, nauczyciel pisze, później mokra gąbka, marzemy wszystko i nie widać. I to jest to słowo tutaj użyte, wymazać. Rzymski zwyczaj był, że gdy darowano komuś winę, to przekreślano krzyżem tablicę, list dłużny i ludzie patrząc mówią, o, uwolniono go, usprawiedliwiono go, darowano mu dług, ale zobaczmy za co. I sobie czytali, cudzołóstwo, przestępstwo kryminalne, nie płacił podatków, obrażał cesarza, cokolwiek. Ludzie wiedzieli, co mu darowano. Słowo, które tutaj jest użyte, mówi nam o tym, że Bóg wymazał, jak wziął gąbkę i wymazał wszystko. I gdy ja podchodzę i mówię, ciekawe, co tam Radkowi Bóg przebaczył, widzę co? Czystą tablicę. Wymazane całkowicie. Nie ma grzechów więcej. Całkowicie nic nie widać. Bóg wymazał, Bóg zresetował, Bóg usunął, Bóg rozprawił się z naszą przeszłością. Nie ma jej. W momencie, kiedy przyszliśmy do Boga, poprosiliśmy o przebaczenie, gdy się na nowo naradzaliśmy, nasza przeszłość została wymazana, zresetowana, usunięta. To jest po pierwsze. Po drugie, Bóg to zrobił bez wypominania. Hebrajczyków 10:17 mówi, a win waszych więcej nie wspomnę. Bóg nigdy nie wraca do przebaczonych grzechów. Bóg nie przypomina nam o nich. Bóg nie wypomina nam. Bóg nie wspomina ich. Choć pamięta, bo cechą Jego jest to, że pamięta. My często zapominamy pewne rzeczy. Najczęściej to, co powinniśmy zrobić, zapominamy, a to, co powinniśmy zapomnieć, to pamiętamy. Bóg jednak przebaczył nam całkowicie i choć pamięta, to nie rzutuje to na Jego relacje z nami. Choć wie, że Andrzej był złym człowiekiem, popełnił wiele grzechów, ale zawołał do Niego, przebaczył Bóg mi i już nie pamięta. Nie wspomina tych rzeczy. Mamy czystą kartę. Carte la blanche. Tak? To po jakiemu było tak mi się przyszło do głowy? Samek wie, bo Samek i Paweł mają francuski. To była czysta karta, tak? Mamy czyste konto, na nowo. Bóg przebaczył nam nasze grzechy, ich całkowicie nam przebaczył, wymazał i nie wypomina. Często albo przeciwnik, diabeł, albo my sami, pamiętając o swoich winach, nie możemy przebaczyć samym sobie. Ja popełniłem kilka rzeczy w moim życiu, które chodziły za mną. Mówiłem, jaki ja byłem głupi, że to zrobiłem. Przyszedłem do Boga, przeprosiłem Go, tato, wyznałem jako grzech, przyjąłem Jego wiarą przebaczenie, ale co jakiś czas, gdy wracałem do takiego wydarzenia, diabeł próbował mnie potępić tym, że jestem taki zły, że jestem taki niedobry, że to zrobiłem, i musiałem się uporać z tym. Musiałem sam sobie przebaczyć, przyjąć wiarą od Boga przebaczenie i przebaczyć sobie. I dzisiaj, gdy on przychodzi z tym samym do mnie, mówi: Andrzej, pamiętasz? Mówię: tak, pamiętam. Mówię: Boże, wstyd mi za to, co zrobiłem, ale wiem, że mi przebaczyłeś, bo już dawno temu prosiłem Cię o przebaczenie. Nigdy nie chcę tego więcej robić. Chcę żyć dla Ciebie w 100%. I ta myśl odchodzi, potępienie odchodzi. Bo Bóg już mi dawno przebaczył, On mi tego nie przypomina. Ja sobie przebaczyłem. Co najwyżej na dzisiaj dla mnie to wydarzenie, czy te postępki są przestrogą, abym więcej tego nie robił, abym żył w pełnym, czystym, prawym życiem przed Bogiem. Aby lepiej to zilustrować, aby lepiej to zobrazować, Jezus posłużył się przykładem króla, dłużnika i dłużnika dłużnika. W Ewangelii Mateusza jest o tym napisane i Jezus chciał tu mocno podkreślić, że Bóg tak wiele nam przebaczył, na dzisiaj to około 2,5 miliarda złotych, taki był dług jednego z dłużników w stosunku do króla, król mu to przebaczył, a my często nie potrafimy odpuścić bardzo małego długu, bo darowanemu dłużnikowi dłużnik był winien 5 tysięcy złotych, a więc to jest kropla w morzu. Jeden banknot z tych, które tutaj prezentowałem, 10 metrów kwadratowych po 500 banknotów, wszędzie by leżały pieniądze, byłoby to 2,5 miliarda. Jeden z tych banknotów to jest 5 tysięcy złotych i często nie potrafimy przebaczyć. A Jezus chciał tu podkreślić, zobacz, jak wiele Bóg Ci przebaczył, więcej przebacza. On ciągle tą gąbkę w ręku trzyma, gdy do Niego przychodzimy. Dlaczego Ty nie miałbyś przebaczyć innej osobie, która zraniła Ciebie, która skrzywdziła Cię? Co mamy wybaczać? Rodzi się pytanie. Czy wszystko mamy wybaczać? No jak? Wszystko. Wszystko? Tak jest. Wszystko mamy wybaczać. Każdy grzech, każde przewinienie, ponieważ tak Bóg uczynił wobec Ciebie, wobec mnie. Bóg przebaczył Ci każdy grzech, każdą winę, każde przewinienie. Stąd też oczekuję, abyś Ty w stosunku do bliźniego, męża, żony, dzieci, rodziców, współbrata, współsiostry w Chrystusie, znajomych, przyjaciół, niewdzięczników, bezbożników i wrogów przebaczał wszystko, co masz, czy co oni mają w stosunku do Ciebie lub co Ty w swoim sercu masz w stosunku do nich. Bóg chce, abyś z tym się rozprawił. Czytaliśmy w Kolosa 3,13, że mamy wszelką skargę, wszelki zarzut, krzywdy, inne tłumaczenia mówią, mamy się z tym rozprawić. Dlaczego? Dlatego, że nieprzebaczenie bardzo szybko zaprasza towarzyszy i towarzyszki do swojego towarzystwa. Gniew, złość, gorycz, zawiść, to wszystko staje się jednym środowiskiem, bo nieprzebaczenie zaprasza do swojego towarzystwa. A Boże Słowo mówi, że wszelką złość, wszelką gorycz, wszelką zawiść, wszelki gniew, nieprzebaczenie mamy usunąć, jeśli nie chcemy zasmucać Ducha Świętego w naszym życiu. Nieprzebaczenie odbiera nam chęć i radość z życia. I po takim człowieku widać, czy chodzi w przebaczeniu, czy nie. I chciałbym, aby siostra Ania Hunczak mogła tutaj przyjść. Dzisiaj będzie dla mnie żywym przykładem, ilustracją. W zeszłym tygodniu był Samek i Filip. Dzisiaj Ania Hunczak. Ania, gdybyś mogła tu przyjść i powiedzieć o tym, co w Twoim życiu się wydarzyło, aby to dla nas także było świadectwem do tego, w jaki sposób mamy żyć.
Witam wszystkich, ale ja...
Chyba sobie powiem.
Ja będę czytała. Tak mi będzie wygodniej, lepiej. Myślę, żeby bardziej zrozumiecie to, co będę chciała przekazać. Jestem tutaj, aby Tobie oddać, Panie, chwałę, a ludziom nieść nadzieję. Stoję tu, aby złożyć świadectwo o przebaczeniu, które pastor tamtą niedzielę właśnie mówił na temat. Ja w moim życiu miałam takie nieprzebaczenie i chciałam to po prostu przekazać Wam, jak się czułam i co się działo w moim życiu, tak mniej więcej. Ja chciałam nawiązać do mojego życia, że trwanie w nieprzebaczeniu, nawet najdrobniejsze rzeczy, powoduje w człowieku grzech. Inszość życia, spustoszenie, przechodzą nieczyste myśli i wiele złych związanych z tym innych rzeczy. Więc brak pokoju z tych spraw życiowych jednocześnie. Brak jest spokoju, brak jest błogosławieństwa i wiele innych rzeczy, które oczywiście siostry bracia znacie, bo czytacie Pismo Święte. Powodują duchową śmierć. Stajemy się smutni, słabi, oddalamy się od Boga, stajemy się niespokojni, nieużyteczni, prawie z radości, w Pana, w życiu. Z Bożej łaski, jeżeli Bóg Cię uwolni, prawdziwie wolny będziecie. Będziecie i zobaczysz, nie wiem, że sama nie mogę przez... Prawdziwi wolnymi będziecie. Zapraszam, zobaczycie wielką przemianę swojej duszy i umysłu i swojego stanu życia na swoich drogach życia. Gdy wglądniesz w serce Boże. I ja, gdy to pisałam, również doszło do mnie taka pieśń, którą również chciałabym przeczytać na mój temat mojego życia. Co Pan uczynił właśnie w moim życiu, to według tego jest ta pieśń. Ja ją wypowiem oczywiście. Cóż trudniejszego może być od szczęścia, które dał mi Pan, że mogę teraz wciąż w nim żyć, bo Jego pokój w sercu mam. On duszę mą wyleczył z ran i serca mego wyjął ból, a nad przepaścią dłoń mi dał, bym się nie stoczyła w dół. Podniósł mnie, postawił się na wąskie szczycie mego drodze, bym jako żywy człowiek mógł Pańskim pracować dziś w ogrodzie. Dziękuję Panu Jezusowi za Jego łaskę, miłosierdzie, przebaczenie, za pokój, radość, za każdy dzień życia. Bo radość Boża to jest wielkim darem od Boga. Ona wnosi do naszego domu zupełnie inne życie. Życie czyste, życie radosne. To jest zupełnie inny stan człowieka. Inaczej się zachowuje człowiek, gdy jest wolny od wszelkiego grzechu, wszelki pokus wprowadzi życie. Tak Pan przy nas.
Dziękujemy siostrze Ani, powiedziała, gdyby rozwijała to, to powiedziałaby, że nosiła urazę, nosiła nieprzebaczenie i to ją wiązało w jej życiu. Ty u niej byłem, ją odwiedzałem, o tym nie powiedziała, dlatego też chciałem, żeby tym się podzieliła jako przestrogę dla nas. To zabija Twoje życie i zawsze nieprzebaczenie zaprasza gniew, złość, gorycz, zawiść do Twojego serca, odbiera chęć i radość życia. Jakie są konsekwencje nieprzebaczenia? Są konsekwencje fizyczne. Lekarze mówią, że człowiek, który trwa w nieprzebaczeniu, narażony jest na dwie choroby. Na wrzody i na nadciśnienie. Tylko dlatego, że nosi nieprzebaczenie w swoim sercu. Konsekwencją jest także stan emocjonalny. Bezsenność i depresja. Jest także konsekwencją stan psychiczny. Zobojętnienie albo obsesja, która zaczyna w życiu takiego człowieka się pojawiać w stosunku do tej osoby, która ją skrzywdziła. Są także konsekwencje duchowe. Utrata Bożego błogosławieństwa, miłości, radości, a to się wiąże z brakiem rozwoju, wzrostu, duchowa stagnacja. Są także konsekwencje takie zewnętrzne. Po takiej osobie, po jej wyglądzie widać, że coś w jej życiu nie gra. Zmiana fizjonomii twarzy. Jest ona pociągła, smutna, Oczy są podkrążone, smętne, gdzieś zamyślone, często takie troszeczkę przymrużone. Widać złość, widać, nie, że coś dzieje się w emocjonalnej stronie czy dziedzinie życia tej osoby. Ale także to niesie konsekwencje pokoleniowe. Kiedy rodzice przelewają nienawiść na dzieci i mówią o kimś źle, i to przeradza się w pokoleniową nienawiść. Potem dzieci, nie wiedząc czemu, nienawidzą tej rodziny czy tego małżeństwa, bo rodzice wtłoczyli w nich nienawiść. I to samo zaczyna dziać się w życiu tych dzieci. Zaczynają cierpieć na choroby fizyczne, emocjonalne, psychiczne, jeśli są osobami nowonarodzonymi, także przechodzą duchowego rodzaju rozterki i źle wyglądają. Pokoleniowe to najlepiej pokazane jest na przykładzie naszej najlepszej polskiej komedii Kargul i Pawlak. Jak przelewane były ich zawiści i wszystko na następne pokolenie. A więc mamy wybaczać sobie wszystko tak, jak nam Pan Bóg wybaczył i wybacza wszystko. I pozwólcie, że podam kilka wskazówek do życia w przebaczeniu. Kilka, to znaczy 7. Po pierwsze, pamiętaj o Bożym przebaczeniu. Aby żyć w przebaczeniu, to miej w swoim umyśle tę myśl: Bóg mi przebaczył. Nikt z nas ani nie zasługiwał, ani nie zapracował sobie na Boże przebaczenie. Bóg nam je darował, jednak je otrzymaliśmy. Dlatego pamiętaj o Bożym przebaczeniu w twoim życiu. Jak wiele rzeczy Bóg ci darował, przebaczył i odpuścił. Po drugie, patrz na winowajcę jako na instrument w Bożym ręku. Patrz na winowajcę jako na instrument w Bożym ręku. Wszystkie próby, wszystkie doświadczenia, wszystkie trudności mają jeden nadrzędny cel w naszym życiu. Uczynić nas lepszymi, upodobnionymi do Jezusa. Pozwalają nam te wszelkie próby, trudności, doświadczenia, pozwalają naszej wierze wzrastać, nam stawać się dojrzalszymi, bardziej przybliżonymi do Boga. Jakub 1:2 jest napisane: poczytujcie sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. I dalej jest napisane: wiedząc, co te doświadczenia, te próby czynią w życiu człowieka. Wyzwalają wytrwałość i prowadzą nas do tego, abyśmy byli doskonałymi, lepszymi, dojrzalszymi w wierze. Rzymian 8:28-29 mówi: wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga kochają. Jeśli kochasz Boga, pragniesz wzrastać w Nim, pragniesz odnosić zwycięstwa w Nim, pragniesz być użytecznym dla Niego, to spodziewaj się, że przeciwnik użyje innych osób, żeby cię zranić, powalić, zniechęcić, abyś mógł pracować nad sobą, upodabniać się do Jezusa, dojrzewać w wierze, stawać się lepszym, bo Bóg ma cel dla twojego życia i chce cię wykorzystać w maksymalny sposób, maksimum z ciebie do tego, żebyś mógł wypełnić Jego wolę. Przykładem jest Józef, starotestamentowy Józef, 17-letni chłopak, który kochał Boga, był najmłodszym, jego ojciec go faworyzował, Boża dłoń już była nad nim jako nad młodzieńcem. Bóg mu dał dwa sny, które nie rozumiał, ale Bóg już zaplanował, że kiedyś przyjdzie czas, że i jego bracia, i jego rodzice pokłonią się przed nim. To było niewyobrażalne dla ojca, żeby mógł się przed synem pokłonić. Ojciec się zdenerwował, mówi: idź tam lepiej, popracuj troszkę, bo ci głupoty przychodzą, śni ci się chyba z nudów. Bracia go znienawidzili, nie chcieli z nim rozmawiać. On często, będąc najmłodszy, chodząc między braćmi, słyszał, o czym oni rozmawiają, a potem tato go brał, siedzieli sobie, kawę pili. I mówi, to co tam między braćmi słychać? I on mówił, a ten to, wiesz, uważaj na to, na niego, bo ten to zrobił to, a tamten to. Potem ojciec ich brał i mówi, słuchaj, słyszałem, że to i to. Kto ci powiedział? Nieważne. Wiem, kto to zrobił. To zrobił Józek. Ale my mu damy. I tak jest opisana cała historia. Nienawidzili go, nie chcieli. Jak on oni siedzieli, rozmawiali się, śmiali, wszystko robili, wygłupiali się. Przychodzi Józef, cisza. Uważajmy, przy nim nie mówmy, bo on donosi tacie. Jeszcze te sny, kropka nad i. Bracia chcieli, byli aż tak emocjami potrząśnięci, chcieli go zabić. Ale wiemy, że jeden z nich wpadł na pomysł, żeby szkoda, no w końcu brat, to nie zabijemy, ale sprzedamy do Egiptu. A spreparujemy wszystko tak, że niby zginął. Ojcu powiemy, no i gdzie tam w Egipcie go sprzedają do niemiecka? Nigdy ojciec się nie dowie, że on żyje. A my mamy spokój, robimy co chcemy. I tak Józef znalazł się w Egipcie. I w taki sposób Józef, który wcześniej miał sen, Boże powołanie, Bóg użył danej sytuacji, aby jeszcze lepiej przygotować go na przyszłość. Dlatego patrz na winowajcę jako na instrument w Bożym ręku. Co Bóg przez to chce zrobić w twoim życiu? W jaki sposób chce przemienić twoje życie? Po trzecie, uznaj, że krzywdy, przykrości są częścią naszego życia. Przed nimi nie uciekniemy. Nie jesteś wyjątkiem. To normalne, że przechodzimy trudności, zmagania, potyczki, że borykamy się w naszym życiu. Każdy na innej płaszczyźnie i w relacjach z innymi ludźmi. To normalne. Uznaj, że to jest częścią naszego życia. Pan Jezus powiedział, na świecie ucisk tak naprawdę mieć będziecie, ale ufajcie, ja jestem z wami. A więc będziemy narażeni na wyzwania dnia codziennego. W chorobach, w braku pracy, w różnych nieporozumieniach małżeńskich, relacjach z innymi ludźmi. To jest częścią naszego życia. Ważne, jak radzimy sobie w takiej sytuacji, jaką postawę przyjmujemy w takiej sytuacji. I Józef to zrozumiał. Bóg mu błogosławił nawet w trudnościach. Jest napisane, chciałbym, byście sobie przeczytali historię Józefa pod kątem jego właśnie drogi w przebaczeniu. Pierwsza Mojżeszowa od 37 rozdziału do końca pierwszej Księgi Mojżeszowej do 50 rozdziału. 13 rozdziałów opisujących jego życie. Zachęcam was do tego. Tam jest pokazane, jak on radził sobie w trudnościach, jak poradził sobie z nieprzebaczeniem. Chyba, że możemy teraz zacząć czytać, jak chcecie, albo w domu, albo teraz. W domu, tak? Maryla w domu woli. Ojej, w domu będziemy czytać razem, na głos. Filip nam będzie czytał, lektor. 13 rozdziałów, tak? A więc Józef to zrozumiał i Bóg mu błogosławił nawet w trudnościach. Oskarżony o gwałt, wtrącony do więzienia. Zapomniany przez przyjaciół, którzy obiecali, że jak tylko wyjdą z więzienia, od razu się za nim wstawią u króla, u faraona. I nic. 17-latek, zabrany do niewoli. Dopiero po 22 latach realizuje się to, co Bóg zapowiedział. Kiedy nastaje głód w całym ówczesnym świecie, a Bóg używa Józefa, żeby Egipt był przygotowany na ten głód i aby inni mogli przyjeżdżać i kupować żywność, między innymi jego bracia przyjeżdżają. Więc Bóg używa Józefa, ale on zrozumiał, że musi zachować właściwą postawę. On zrozumiał, że krzywdy, przykrości są częścią życia. To po trzecie, uznaj, że te krzywdy, przykrości są częścią życia. Po czwarte, pozwól Bogu zająć się winowajcą. Pozwól Bogu zająć się winowajcą. Gdy przebaczasz, to rezygnujesz z prawa odwetu, rezygnujesz z prawa zemsty, rezygnujesz z prawa rewanżu. W ten sposób uwalniasz Boga do suwerennego działania w osądzeniu drugiej osoby. Jeżeli sami odpłacamy, to Bóg mówi, ja w tym nie mam nic, bo ja mam swój sposób, ale jeżeli chcesz sam odpłacić, twoja sprawa, ja w tym nie maczam moich palców. Jeśli rezygnujemy, mówimy, przebaczamy, to przyzwalamy Panu Bogu na działanie, bo to przecież Bóg egzekwuje prawo i Bóg wymierza sprawiedliwość. Rzymian 12:19 mówi nam: najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta, rewanż do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Więc bardzo jasno i bardzo przejrzyście Boże Słowo wzywa nas do tego, abyśmy pozostawili to Panu Bogu, aby Bóg mógł sam zdecydować, co zrobić w takim przypadku, w przypadku danej osoby. My przebaczamy, a w ten sposób uwalniamy Boga do działania. Mówimy: Boże, ja mam 5 sposobów, jak mógłbym rozwiązać je, ale nie chcę, przebaczam, bo ufam, że Ty rozwiążesz daną sytuację najlepiej i Ty spowodujesz najlepszy osąd, bo Ty wiesz wszystko o tej osobie, dlatego ja jej przebaczam i ja chcę, abyś Ty zajął się winowajcą. Co niekoniecznie oznacza, że ona będzie ukarana. I nieraz tak jest, że my byśmy chcieli widzieć, jak ktoś jest ukarany. On cieszy się pełnią życia, on chwali Boga, on podnosi ręce, on nawet nie wie, że ciebie skrzywdził i cieszy się błogosławieństwem, a ty już nie możesz, bo ty już dawno byś załatwił sprawę. Ale Pan Bóg ma swój czas, swoje sposoby i wie, w jaki sposób zainterweniować w takiej sytuacji. Dlatego pozwól Bogu zająć się winowajcą. Wspomniany Józef, on oddał Bogu prawo do rozprawienia się z nimi. On miał już wtedy władzę, autorytet w Egipcie, gdy oni przyjechali. Jedno jego słowo i ich nie ma. Są albo w studni, albo we więzieniu, albo oskarżeni o gwałt, albo oskarżeni o kradzież. Cokolwiek może mógł Józef wymyślić wszystko, żeby ich posadzić. Czy on tak zrobił? Nie. Gdy czytamy tę historię, on emocjonalnie był bardzo wzruszony, bo on wcześniej przeszedł proces uzdrowienia wewnętrznego. Wiecie, jak on nazwał swojego pierworodnego syna, który mu się urodził tam w Egipcie? Pytanie za 100 punktów. Okej, to ja wam podpowiem. Na M. Manases. A wiecie, co to znaczy w naszym języku? Bóg pozwolił zapomnieć. Bóg pozwolił zapomnieć. Bóg pozwolił zapomnieć. Tak nazwał swojego syna. I kiedykolwiek go wołał po imieniu, to wiedział, że Bóg pomógł mu zapomnieć o udręce, o trudnościach, o braciach, którzy go zdradzili, sprzedali, o tym, co musiał przejść z żoną Potyfara, o współwieźniach, którzy zamiast mu pomóc, zostawili go na pastwę losu, o wszystkich innych. On przeszedł proces uzdrowienia i kiedykolwiek wołał swojego syna: Manases, chodź tutaj, chodź jeść. To ciągle mu się przypominało: Boże, dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi rozprawić się z moją przeszłością. Ja przebaczyłem moim braciom, ja przebaczyłem żonie Potyfara, ja przebaczyłem współwięźniom, którzy mi obiecali, że się za mną stawią. No jeden nie mógł, bo trudno, żeby ten skazany na śmierć. Ale przed śmiercią mógł się jeszcze, nie? Mógł. Umierając, jakie masz ostatnie słowo? Proszę Faraona, tam jest jeszcze Józef, obiecałem, że porozmawiam z tobą. A więc obydwóch, tak jest. Musiał przebaczyć obydwóm współwięźniom, którzy obiecali, że mu pomogą, gdy wyjdą, a nie pomogli. On musiał rozprawić się z całą przeszłością. Bóg pozwolił mu zapomnieć, dlatego on nie miał problemu, gdy zobaczył swoich braci. On ich kochał, on im przebaczył i on chciał dla nich jak najlepiej. Dlatego to nas doprowadza do 5. punktu. Współpracuj z Bogiem, aby pomóc winowajcy. Pomagasz, gdy modlisz się o winowajcę. I nie modlisz się tak, jak modlił się Pawlak, tylko: Panie Boże, się nie pomyl, nie na moje pole, ale na Jego masz ten wszelki grat i wszystko zło, aby zstąpiło. Tylko mamy modlić się słowami Rzymian 12:14. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Wiecie, co znaczy błogosławić? To znaczy dobrze życzyć. Błogosławić to znaczy dobrze życzyć. A więc współpracuj z Bogiem, aby pomóc winowajcy, a pomagasz poprzez twoją modlitwę, w której mówisz: Boże, ja powierzam tego człowieka Tobie i ja modlę się, aby Twoja obfitość, aby Twoje błogosławieństwo aby Twoja dobroć, aby Twoja łaska towarzyszyła im do końca życia. U. Trudne, co? Ale to tak pomagamy Panu Bogu działać. Kiedy przebaczamy, jesteśmy wolni od tego, dajemy prawo osądu Bogu, zajęcia się winowajcą Bogu, dlatego my mówimy: Boże, ja go błogosławię, bo wiem, że w Twoich rękach on otrzyma najsprawiedliwszy wyrok. Jeśli na dzisiaj chcesz, żeby cieszył się życiem, super. Jeśli chcesz dać mu coś zrozumieć dzisiaj albo jutro, super, ja to oddałem Tobie, ja błogosławię tego człowieka, ja życzę mu, aby pełnia Twojej obfitości była w jego życiu. I ta postawa powoduje, że Bóg może zacząć pracować nad daną osobą. Więcej, nie mamy się tylko modlić o winowajcę, bo to gdy siedzę w komorze modlitwy przed Panem Bogiem, mówię: Boże, proszę Cię, abyś błogosławił tego, który mnie skrzywdził. To jest jeszcze nic. Boże Słowo wzywa nas, abyśmy okazywali praktyczne kroki przebaczenia. 12 rozdział Rzymian 20-21. Wcześniej czytaliśmy: nie mścicie się sami, pozostawcie to gniewowi Bożemu, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy Twój nieprzyjaciel łaknie, co masz zrobić? Nakarmić go. Jeśli pragnie, masz go napoić, bo to czyniąc, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. A więc znowu wracamy do tematu. Pan Bóg sam zajmie się tą sprawą i On wie najlepiej, jak to rozwiązać. I stąd zasada naszego życia: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Kroki przebaczenia czynimy. Ten człowiek, który mnie zranił, źle o mnie powiedział, skrzywdził, przychodzi do mnie o pomoc. Ja się o niego modlę. Mówię: Boże, życzę mu jak najlepiej. Niech Twoje błogosławieństwo będzie nad nim. I on stuka do drzwi moich i mówi: Andrzej, pożycz mi 25 zł. W poniedziałek Ci oddam. I co ja robię? Ja mówię: nie mam, tylko robię wszystko, żeby mu pożyczyć. Chyba że naprawdę nie mam, to biegnę do sąsiadki niżej, pożyczam 25 zł od niej i mówię, że jej do wtorku oddam, trzeba się zabezpieczyć, bo sąsiad może być niesłowny. Wracam, daję mu. To jest praktyczny krok przebaczenia naszego, życzenia dobrze, bo jest w potrzebie i ja chcę mu pomóc. Józef w taki sposób pomaga swoim braciom. Wyposaża ich w prowiant, daje im wszystko, jeszcze więcej niż mogli zakupić za pieniądze. Mówi dalej: nie trapcie się tym, nie róbcie sobie wyrzutów, to Bóg mnie tutaj wysłał. Wy wracajcie do ojca i sprowadzajcie go z powrotem. Tak dosłownie cytuję: nie trapcie się tym, nie róbcie sobie wyrzutów, bo to Bóg mnie tutaj wysłał. To jest człowiek, który przeżył przebaczenie. To jest człowiek bez żadnych wyrzutów, urazy. On traktuje braci, jakby nie było wydarzenia, w którym został zraniony. W ogóle o tym nie mówi. Wręcz ich zachęca, żeby oni się nie trapili, nie robili sobie wyrzutów, niech wracają, niech cieszą się błogosławieństwem, niech ojcu powiedzą, że ja żyję i niech wracają tutaj. A więc współpracuj z Bogiem, aby pomóc winowajcy poprzez regularną modlitwę o niego i poprzez praktyczne kroki przebaczenia. Jeśli jest w potrzebie, pomagaj i otwieraj swoje serce. Po szóste, traktuj winowajcę tak, jak sam chciałbyś być potraktowany. Traktuj winowajcę tak, jak sam chciałbyś być potraktowany. W relacjach obowiązuje złota zasada siania. To, co zasiejesz, to zbierzesz. Tylko zbierzesz najczęściej więcej tego, co zasiałeś. I ta zasada działa ponadczasowo i w każdej kulturze, w każdym miejscu na kuli ziemskiej. Dlatego okazuj miłosierdzie. Dlatego okazuj wyrozumiałość i cierpliwość. Dlatego okazuj łaskę i przebaczenie innym ludziom, którzy Cię skrzywdzili, winowajcom, dłużnikom wobec Ciebie, bo Ty także popełniasz błędy. I Ty także będziesz potrzebował wyrozumiałości, cierpliwości, łaski, miłosierdzia i ich przebaczenia, kiedy Tobie zdarzy się popełnić błąd. Józef potraktował swoich braci, jakby żadnego przykrego incydentu nie było wcześniej. On ich błogosławił, wysłał z prowiantem i cieszył się, że ich znowu zobaczył. Choć byli krzywdzicielami, on tego nie pamiętał. I po siódme, ostatnia zasada, wskazówka do życia w przebaczeniu. Pamiętaj, że przebaczanie innym pozwala Tobie przyjąć Boże przebaczenie. Pamiętaj, że przebaczanie innym pozwala Tobie przyjąć Boże przebaczenie. Bez Twojego przebaczenia brak Bożego odpuszczenia. To radzę nauczyć się na pamięć, to nie jest trudne. Ja już się nauczyłem, jak Maryla mi podała tą z taką fajną maksymę. Bez Twojego przebaczenia brak Bożego odpuszczenia. Bez Twojego przebaczenia brak Bożego odpuszczenia. Odpuść nam, jak i my odpuszczamy winowajcom naszym. Więc taką miarą, jaką mierzysz, odpuszczasz, przebaczasz, taką samą Pan Bóg musi zastosować w Twoim życiu. To jest Jego prawo, to jest Jego zasada. Józef cieszył się Bożą przychylnością, Józef cieszył się Bożą łaską, bo rozprawił się z nieprzebaczeniem, z żalem, poczuciem krzywdy. I gdy z nimi rozmawiał zaraz przed swoją śmiercią, powiedział do nich: wy wprawdzie gnuliście zło, ale Bóg obrócił to w dobro. To jest człowiek, który całkowicie rozprawił się z nieprzebaczeniem. Dlatego tak ważne jest, abyśmy czerpiąc ze wskazówek Pawła z listu do Kolosan i Efezjan, mogli stosować te zasady. Znosić jedni drugich, to znaczy być wyrozumiałymi, cierpliwymi, miłosiernymi i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, tak jak Bóg w Jezusie Chrystusie odpuścił wam. Jeśli chcesz widzieć wysłuchiwane swoje modlitwy, jeśli chcesz widzieć odpowiedzi na twoje modlitwy, jeśli chcesz widzieć Boga w działaniu, to nie uciekniesz od rozprawienia się z nieprzebaczeniem. To jest zasada, którą powinniśmy stosować w naszym życiu. Kiedy przebaczamy, odpuszczamy, kiedy chodzimy w przebaczeniu, wtedy Boża pełnia, Boża przychylność, Boża dłoń jest wyciągnięta nad naszym życiem. Natomiast jeśli żywimy urazę, żywimy nieprzebaczenie, to bardzo szybko oprócz tego nieprzebaczenia pojawiają się gniew, złość, gorycz, zawiść i to wpływa bardzo negatywnie na całe nasze życie. Stąd Pan Bóg mówi i przypomina nam o tej zasadzie przebaczania. Przebaczajmy, przebaczajmy i jeszcze raz przebaczajmy. Piotr mówi: Panie, czy aż 7 razy mam przebaczyć, jeżeli w ciągu doby żona w stosunku do mnie źle się zachowa? Pan Jezus popatrzył na Piotra i mówi: Piotrze, jakie 7? 77, inne tłumaczenie mówi 70 razy 7, a to nam mówi: zawsze, kiedy żona w stosunku do ciebie źle się zachowa, to masz przebaczać. I vice versa. Kiedy mąż, no właśnie, nie, bo widziałem już, kobiety siedziały fajnie, ale vice versa. Kiedy mąż uchybi w stosunku do was, kochane siostry, jaką zasadę stosujemy? Zawsze przebaczamy. Tak samo, jak Bóg przebaczył nam, tak Bóg chce, abyśmy przebaczali innym. Tak samo młodzież, dzieci w stosunku do rodziców i rodzice w stosunku do dzieci. Jest to zasada, która obowiązuje ponadczasowo, zawsze. Bóg chce, abyśmy chodzili w przebaczeniu, bo to uwalnia Jego błogosławieństwo do naszego życia. Powstańmy do modlitwy. Bóg darował nam wielki dług